Jeśli jesteś językoznawcą, spodziewaj się telefonu z prośbą o poradę nawet w środku nocy, bo ekspertem od polskiego się jest, a nie bywa. W akademickim Radio Index usłyszysz rozmowy o języku, do których motywują aktualne wydarzenia w regionie i w Polsce. Głosy zabierą ludzie, dla których polszczyzna nie jest obca. W każdy piątek po godzinie 16.30 audycja Polski na tapecie. Zaprasza Aleksandra Pietruszewska.
I zdążam na czas, proszę pana.
Zdążam.
No właśnie, i pan zdąży.
Zgodnie z zapowiedzią przed mikrofonem Aleksandra Pietruszewska, witam w kolejnym odcinku audycji Polski na tapecie i zgodnie z tym, co wcześniej, o czym wcześniej mówiliśmy wam na antenie, to odbiegamy dzisiaj troszkę od tematyki związanej z naukowym podejściem do języka. Dzisiaj porozmawiamy sobie nieco o języku artystycznym, a dokładnie o literaturze fantasy oraz fantastyczno-naukowej. Jakie są jej funkcje, jak polscy autorzy radzą sobie z językiem, co wymyślają, jeśli chodzi o język choćby postaci występujących w ich książkach. Na te pytania odpowiadał Paweł Kamiński z Zielonogórskiego Klubu Fantastyki Ad Astra. Ja tylko przypomnę, że w poprzedniej audycji poruszaliśmy temat języków sztucznych i te również nieobce są autorom fantastyki, chociaż nasi polscy nie idą aż tak daleko, żeby wymyślać osobną gramatykę czy osobne słownictwo swoich bohaterów. Ale warto wspomnieć, że nawet jeżeli wymyślają jakieś nowe słowa, czy posługują się słowami, tak zwanymi neologizmami, czyli słowami, których nie notują słowniki, to muszą zachować pewne elementy prawdziwości. Język, jakiego używają w powieściach, daje też takie poczucie obcości tego, że bohaterowie mają kontakt choćby z innymi cywilizacjami. A o repertuarze leksykalnych środków stylistycznych oraz tym, jak to wygląda na przykładzie choćby Wiedźmina, właśnie Paweł Kamiński z klubu Ad Astra opowiedział.
Jeżeli chodzi o archaizmy, to chyba one są takim najprostszym zabiegiem, którym można wciągnąć czytelnika do świata typowego fantasy. Kojarzymy naturalnie, że jakieś zwroty bądź zapożyczenia z języka dawnego odnoszą się do tego świata starego, świata miecza i topora, tam gdzie żyły smoki. Jest to dla nas takie zupełnie naturalne w odbiorze. A z kolei dziwnym byłoby, gdyby bohaterowie żyjący w czasach, kiedy podróżuje się koniem, a na przykład szczytem technologii jest jakaś rusznica na proch, mówili do nas językiem, który znamy dzisiaj, tak? Rozmawiali o interfejsach, pamięci. Z kolei w drugą stronę, jeżeli chodzi o neologizmy, to chyba tutaj królem w polskiej literaturze jest Jacek Dukaj, który potrafi ich tworzyć naprawdę masę. Czasami niekoniecznie szczęśliwie, co prawda, ale no, to jest chyba taki najbardziej znany polski autor, który posługuje się tworzeniem zwrotów czy całych sentencji, które są tworzone na potrzeby jego świata. Tak jak sam pisze, on stara się tworzyć język, który pasuje do świata i będzie pasował do odbiorcy danej rzeczywistości. Prostym przykładem jest scena, w której czytamy, że bohater pociągnął komuś pompką. Dla przyjemnego człowieka, jak kogoś pociągniemy pompką, to najwyżej będzie parę siniaków i no, skończy się to na jakimś pobiciu. Z drugiej strony, jeżeli ta pompka jest odniesieniem do pump action shotguna, czyli właściwie strzelby, no, to mamy do czynienia z poważnym naruszeniem cielesnym, jest nie zabójstwem. Więc jeżeli stworzymy jakiś fragment języka na potrzeby naszej książki, ważne jest też to, żebyśmy myśleli o odbiorcy, o tym, czy nasz czytelnik, właściwie osoba, do której ma ten język trafić, będzie na niego zrozumiały. Sapkowski opisuje świat stylizowany troszeczkę na taką właśnie dawną Europę. A oczywiście ta stylizacja jest tylko pozorna, bo w dawnej Europie nie było magii, nie było czarodziejek, nie było smoków. Natomiast bohaterowie u Sapkowskiego to w większości, poza nielicznymi przypadkami, nie są bohaterowie z wyższych sfer. Mamy tam Wiedźmina, wędrownego faceta, który jeździ od wioski do wioski i tłucze potwory. W wolnych chwilach siedzi w karczmie. Jego najlepszym kumplem jest nie najwyższych lotów uliczny grajek, poeta, przez małe p. Spotyka tam bandę najemnych krasnoludów, całą hordę rzeźmieszków. No to nie oszukujmy się, jakim językiem oni mają mówić. Ci bohaterowie posługują się takim językiem, no bo to są zwykli, w większości prości, znaczy prości, głębocy często, jeżeli chodzi o konstrukcję psychologiczną, ale ludzie ze sfer niższych.
I właśnie na przykładzie Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego potwierdza się ta teza o prawdziwości cząstkowej, choćby prawdziwości fantastyki, a także tym, że ma ona oddać prawdziwość bohaterów, także ma sprawić, że wytworzy się takie poczucie też kontaktu z nieznanym dotąd światem. No i właśnie było tutaj wspomniane o takim szczególnym przykładzie neologizmu jak pompka. Słowo, którego normalnie używamy, ale akurat w przypadku książki Jacka Nukaja zyskuje ono nowe znaczenie. Taką jednostkę językową nazywamy neologizmem znaczeniowym, czy też neologizmem semantycznym. I jest to rzeczywiście dosyć często spotykany w fantastyce środek stylistyczny. Za kilka minut po muzyce opowiemy wam o tym, jaki jest wyższy poziom tego realizmu. Będziemy mówić o fantastyce naukowej. Powracamy na antenę Akademickiego Radia Indeks w audycji Polski na tapecie. Przypominam, że krążymy dzisiaj wokół tematyki związanej z literaturą, a dokładnie z powieściami fantastycznymi i fantastyczno-naukowymi. O języku oraz jego funkcjach rozmawiałam z Pawłem Kamińskim z Zielonogórskiego Klubu Fantastyki Ad Astra. Oprócz tego, że rozmawialiśmy o fantastyce pod znaku powieści Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego, to także poruszyliśmy temat fantastyki naukowej, no i takiej klasyki jak powieści Stanisława Lema. O języku powieści Stanisława Lema oraz o tłumaczeniach powieści zagranicznych na język polski usłyszycie za chwilę. Będziecie mogli się dowiedzieć, w jaki sposób połączyliśmy te oba wątki.
Lem jest futurystą. A tak jak każdy porządny futurysta, będzie też operował językiem nauki, bo jest to zupełnie naturalne dla tego typu literatury. Kiedy piszemy o rzeczach, które możemy spotkać w ulicy, czy w jakimś porządnym ośrodku naukowym i o tym, do czego może doprowadzić dalszy rozwój, trudno jest uniknąć języka nauki. A jeżeli mówimy o fizyce kwantowej, i o jakichś zależnościach, które mają w niej miejsce, nie da się opisywać jej przy pomocy języka potocznego, ponieważ sporo tracimy, jeżeli w ogóle nie całość sensu.
Jak myślisz, czy ten język naukowy Lema to jest też jakiś sposób na to, żeby zainteresować konkretną dziedziną nauki?
To trzeba by pytać Lema, czy on pisząc w ten sposób chciał zainteresować akurat tą tematyką odbiorcę. Wydaje mi się, że w przypadku właśnie autorów, którzy poruszają się w tym nurcie, nie tyle chodzi o zainteresowanie czytelnika, co o uwiarygodnienie tego, o czym się pisze. Tutaj bardziej chodzi o opisanie pewnych rzeczy i zjawisk, które mają miejsce w jego książce, takim językiem, który będzie tego pasował. Czytając nawet książkę dla dzieci, tak? No, Cyberiada jest właściwie zbiorem opowiadań dla dzieci. Tam pojawia się mnóstwo języka naukowego, bo przecież głównymi bohaterami są dwa roboty, które budują inne roboty, żyjące w świecie podróży w kosmosie, więc tam termin bladawca, który opisuje człowieka, jest trochę zabawny, trochę śmieszny, ale on pasuje do tej wizji świata.
Ta twórczość Lema była bardzo ceniona na świecie, o czym mogą świadczyć liczne przekłady. A ja zapytam o proces odwrotny, czyli o tłumaczenie literatury zagranicznej na język polski. Mnóstwo wątpliwości mają choćby czytelnicy Władcy Pierścieni, gdzie mamy różne tłumaczenia i właściwie które jest takim kanonicznym.
Jeżeli chodzi o Tolkiena, to kanoniczna jest Kniewska. Fandom jest bardzo jednoznaczny, jeżeli chodzi o wybór kanonu. Pewnie wynika to w dużej mierze z tego, że kupa tych terminów, jakie brzydkie słowo, kiedy mówimy o języku. Mnóstwo z tych terminów, które pojawiają się u Łożyńskiego, czyli na przykład znienawidzone przez wszystkich fanów fantasy krzaty, one już w literaturze funkcjonowały, tak? Takie małe, rubaszne istotki, które biegają z toporami, tłuką inne istotki, najczęściej elfy, już funkcjonowały u nas jako krasnoludy, no więc robienie z nich krzatów troszeczkę mija się z celem. No nie szukujmy się, Łożyńska też miała swoje wpadki, bo chyba w pierwszym tłumaczeniu koń Gandalfa nazywa się gryfem. Zrobienie z Shadowfaxa gryfy nie byłoby niczym złym, gdyby u Tolkiena były gryfy. Tłumaczenie na język polski fantastyki jest trudne. Tłumacz, który tłumaczy książki naukowe, książki medyczne, Musi być specjalistą w swojej dziedzinie. W przeciwnym razie lądujemy w jakimś niskim pokoju, gdzie mamy tylko maszynę, która dostaje materiał na wejściu, a na wyjściu generuje ciąg mniej lub bardziej sensownie, gramatycznie poskładanych słów, które dla odbiorcy nie mają absolutnie żadnego sensu.
Mamy jednak nadzieję, że tak jak, że nie spełni się to, co opisywał w swoich książkach Lem, czyli maszyny całkowicie zastąpią człowieka w różnych rolach. No i że te tłumaczenia będą coraz lepsze jakościowo, bo jest to rzeczywiście spore wyzwanie, biorąc pod uwagę ten repertuar środków stylistycznych, jakim posługują się autorzy fantastyki, ale jest to też okazja do tego, żeby podszkolić się troszeczkę w tej dziedzinie, jaką jest tłumaczenie. A jeżeli chcielibyście o tym wszystkim, o czym dzisiaj opowiadaliśmy, dowiedzieć się na własne oczy, sprawdzić to, to jest taka możliwość w bibliotece Zielonogórskiego Klubu Fantastyki Ad Astra. Możecie wypożyczać książki fantastyczne, fantastyczno-naukowe. Jedynym warunkiem skorzystania z tej biblioteki jest przynależność do klubu Ad Astra, co wam bardzo polecamy. Ja już dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się za tydzień. Aleksandra Pietruszewska. Audycję realizował Maciej Skorżepo, wielki fan fantastyki.
Jeśli jesteś językoznawcą, spodziewaj się telefonu z prośbą o poradę nawet w środku nocy, bo ekspertem od polskiego się jest, a nie bywa. W akademickim Radiu Indeks usłyszysz rozmowy o języku, do których motywują aktualne wydarzenia w regionie i w Polsce. Głosy zabierą ludzie, dla których polszczyzna nie jest obca. W każdy piątek po godzinie 16.30 audycja Polski na tapecie. Zaprasza Aleksandra Pietruszewska.
I zdążam na czas, proszę pana.
Zdążam.
No właśnie, i pan zdąży.